To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
o akcjach na tekst Katarzyny Włodkowskiej, o tym, co działo się i być może wciąż dzieje się w redakcji magazynu Press.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w 8.10. Państwa i moją gościnią jest dziś dziennikarka dużego formatu, Katarzyna Włodkowska. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie.
W czwartek, w ubiegłym tygodniu, ukazał się Twój tekst w redakcji Andrzeja Skworza. Odliczam, aż się rozwyczysz i wyjdziesz. Bardzo długi, świetnie zdokumentowany, przejmujący reportaż o tym, jakim szefem jest Andrzej Skworz, naczelny magazynu Press. Opowieść ludzi, 40 osób, które miały z nim kontakt, pracowały blisko, no a teraz mówią, jak ta współpraca, ten system zależności wyglądał. Tekst można oczywiście znaleźć na stronie wyborcza.pl. Bardzo go Państwu polecam i do niego odsyłam. Naszą rozmowę chciałbym zacząć od reakcji.
No, reakcje są ogromne, wzruszające też bardzo. To, co dla mnie jest najważniejsze, właśnie przez wczoraj dostałam taką wiadomość od czytelniczki, która spotkała się z koleżanką psychoterapeutką. Tego dnia ta pani miała pacjentkę, która, to był w czwartek, miała pacjentkę, która była świeżo po lekturze naszego reportażu i która bardzo się podobno z nim utożsamiła i bardzo poczuła się taka wsparta tą historią, bo zobaczyła, że nie tylko ona, bo zmaga się z podobnym pracodawcą. I jak ta pani mi napisała, zobaczyła, że tego typu zachowania mobbingowe, przemocowe, to jest patologia i że można być odważnym i powiedzieć prawdę. I to jest dla mnie w tym najważniejsze, bo po to ten tekst powstał, żebyśmy zrobili teraz kolejny krok i poczuli wszyscy, że nie tylko nie można przemocowo traktować nikogo, ale że nie ma tak zwanych świętych krów. I myślę, że to jest to, co w ludziach w tym momencie pracuje. Jest też spora reakcja środowiska dziennikarskiego. Dziękuję też za wszystkie słowa docenienia. Nawet codziennie dostaję telefony i SMS-y, nawet dziś. Też dziennikarze wypowiadają się też w social mediach. Chociaż widzę, że też spora liczba naszego środowiska jakby wciąż milczy. Być może jest to szok. Jest też to sytuacja obiektywnie delikatna. Myślę, że różne uczucia w nas i emocje teraz też pracują w nas, jak mówię o środowisku dziennikarskim.
A delikatna dlaczego?
Mówiło się, czy plotki o tym, że w redakcji Press zarządów pana Andrzeja Skworza i też zarządów jego zastępczyni Renaty Gluzy, że dochodzi do różnych skandalicznych, przemocowych zachowań, no, mówiło się w jakiś sposób od dawna.
Ty zaczynasz swój tekst od wspomnienia ostatniej gali Grand Pressa w grudniu 2022 roku. Tam doszło do zamieszania, konsternacja. Po słowach Agnieszki Szpili, która zdobyła jedną z nagród za tekst Gdzie są te dzieci w dupie? O tragicznej sytuacji rodziców dzieci z niepełnosprawnością, wyszła na scenę, odmówiła przyjęcia tej nagrody i powiedziała, że w świetle zdarzeń z ostatnich dni nie może tej nagrody przyjąć. Cytując słowa osoby, która tej przemocy dopuściła się wobec mnie, musiałabym się tego całe życie wstydzić. I tutaj już piszesz ty. Po chwili otrzymuję wiadomość od dziennikarza obecnego na gali. No i się chłopak doigrał. Dlatego, że jak mówisz, wiele osób wiedziało i to była dość powszechna wiedza w środowisku dziennikarskim.
Delikatne też dlatego, że no jednak Press, który pierwszy numer Pressa wyszedł już w 1996 roku. Nagroda Grand Press, dziś najważniejsza w naszym środowisku, po raz pierwszy została przyznana rok później, w 1997 roku, potem rozrastała się do poszczególnych kategorii. Ja też chciałabym zaznaczyć, że mi się wydaje, że to nie jest tak, bo wszyscy coś wiedzieliśmy, ale zebranie tego, zagłębienie się w to wszystko, to ja nie jestem przekonana, że wszyscy mieli świadomość takiej skali, czy też tak okrutnych zachowań, do których dochodziło. To trzeba było już dotrzeć, podjąć się w ogóle tematu i chcieć to zbadać, żeby to zobaczyć. Natomiast Myślę, że teraz wiele osób o tym rozmawia. Znaczy, dlaczego nikt nie spróbował? Po pierwsze, myślę, że dlatego, że to Agnieszka Szpila dała też duży impuls, żeby się tematem zająć. Dla mnie osobiście, gdy to zobaczyłam, wychodzi kobieta, odmawia. Nie wiem, w historii się chyba nie zdarzyło, żeby ktoś wyszedł na scenę. Nie zdarzyło się, żeby wyszedł na scenę, odmówił nagrody i używa słowa przemoc.
Może ważne było to, że jest poza środowiska dziennikarskiego.
Myślę, że to było bardzo ważne. Ona była jakby, dla niej to nie było aż tak ważne i nie czuła się uwikłana, jak sądzę, w różne zależności. I myślę, że też ona szczerze w tym mówi, że też nie do końca czuła tę nagrodę. Znaczy, bo ona jest pisarką, nie dziennikarką. I dla niej jakby co innego w tym momencie okazało się ważne. I myślę, że tu bardzo trzeba Agnieszkę Szpilę docenić. I ona też ośmieliła wiele tych osób. Natomiast ważne jest też to, bo to też pokazuje dynamikę takich zachowań, bo potem, jak pamiętamy, pan Andrzej Skwosz udzielił odpowiedzi, w której ją bardzo zdeprecjonował Agnieszkę Szpilę i właściwie zarzucił jej same kłamstwo i zmyślenia. I on zresztą, i on sprawił, że tym ruchem, że ten tekst okazał się możliwy. Bo do Agnieszki Szpili zaczęły pisać osoby, które pracowały w press. I ona zaczęła ich przekierowywać do mnie. Więc myślę, że to też pokazuje tę dynamikę. Znaczy, jeżeli wychodzisz i w pewnym momencie zaprzeczasz rzeczom oczywistym, a masz za sobą, za swoimi plecami cały autobus skrzywdzonych ludzi albo i dwa, to ty ich w ten sposób uruchamiasz.
No dobrze, ale skoro mówimy o tym, że wiele osób wiedziało, że się o tym mówiło w środowisku, to dlaczego wszyscy milczeli? Potem się czyta komentarze, dobrze, że ktoś to wreszcie na głos powiedział, ale przecież w kuluarach mówiło się o tym latami.
Wiesz co, chyba bym chciała, żeby wszyscy sami sobie na to pytanie odpowiedzieli, czy też próbowali odpowiadać uczciwie publicznie. Natomiast nasz zawód jest bardzo trudny, bardzo stresujący, często niedostatecznie dobrze wynagradzany. Nagród w Polsce nie mamy tak dużo, bo właściwie tych liczących są 3-4 najważniejsze, bo zawsze Grand Press, także nie tylko z racji tego, że pierwsza nagroda z największymi tradycjami, ale też taka najpełniejsza, bo dziennikarz roku, potem dochodziły różne specjalne nagrody, jak na przykład za dziennikarstwo specjalistyczne, czy jest jaką jedyną nagrodą tak szeroko podzieloną na kategorie, jak jest 8 kategorii, między innymi publicystyka, reportaż, wywiad. I raz w roku ja też dostawam Grand Pressa za najlepszy reportaż, więc wiem, co to jest za uczucie. Dużego docenienia, takiego dostania kopa energii, trochę bardziej ci się wtedy chce. On niewiele ta nagroda zmienia w twoim życiu zawodowym, bo ona żyje jeden dzień tak naprawdę, ale to daje tobie rzeczywiście taką siłę. I my tego potrzebujemy. I myślę, że nikt świadomie czy podświadomie nie chciał chyba zaprzepaścić swoich szans, bo głos też pana redaktora Skwosza przy przyznawaniu tych nagród jest decydujący, bo magazyn Press nie tylko ją organizuje, ale co roku decyduje o składzie jury i jako jedyna redakcja ma dwa głosy.
To jest oczywiście pytanie, na które wszyscy dziennikarze muszą sobie odpowiedzieć sami. Dlaczego tak długo docieraliśmy do prawdy? Chociaż oczywiście w odpowiedzi na twój reportaż główny bohater zabrał głos i próbował zmusić nas, byśmy się zainteresowali jakimiś pobocznymi wątkami, a nie clue sprawy. Miałaś takie wrażenie, kiedy brałaś się za ten temat i chciałaś to wszystko opisać, że możesz spotkać się z niezrozumieniem w środowisku dziennikarskim, że usłyszysz, po co się tym zajmować, przecież wszystko wiadomo, nie ma dowodów, znowu chcesz to wałkować, nikt niczego nie udowodnił. To jest stara sprawa?
Oj, dużo miałam emocji, wiesz, znaczy po pierwsze wiele osób, znaczy te, które nawet jak się rozmawiało, pamiętam jeszcze zanim w ogóle Agnieszka Szpila, bo miałam kilka takich rozmów, no ale że to jest bardzo branżowa sprawa, że pewne rzeczy może się działy, ale dawno temu, gdy my już podjęliśmy decyzję o tym, że to robimy i to też nie była jakaś decyzja bardzo długa, bo redakcja Gazety Wyborczej podjęła decyzję o tym, że rzeczywiście trzeba sprawdzić, co się właściwie wtedy wydarzyło w mniej niż godzinę, to też trochę nie wiedzieliśmy, co zobaczymy. I tak, i to był silny niepokój. Znaczy w takim sensie też, że musieliśmy my to też przepracowywać, bo wiesz, czasem robisz takie materiały, tak jak 4 lata temu robiłam z Katarzyną Surmiak-Domańską o Marku Lisińskim, szefie i współzałożycielu Fundacji Nie Lękajmy Się, która wspierała ofiary pedofilii w kościele, tak? I wtedy co się okazało? Że Marek Lisiński jest oszustem i to było coś do przepracowania, bo trzeba o tym napisać. I wtedy wówczas naszą taką motywacją do tego było to, że zwizualizowaliśmy sobie, znaczy, czy jeżeli byłbyś skrzywdzony, to chciałbyś pójść, powierzać swoje świadectwo oszustowi. Nie chciałbyś. I nie może taka sytuacja funkcjonować, ale musisz brać na siebie to, że prawdopodobnie coś się zmieni, a może coś zniszczysz, nie? Czyli no rzeczywiście tej fundacji dzisiaj nic nie ma, chociaż wiem, że powstały kolejne i to jest ważne. I tutaj było też dużo tego typu emocji. Musieliśmy zastanawiać się, co się może po tym tekście wydarzyć, ważyć wszystko i dzielić włos na czworo. Dlatego między innymi ten tekst powstawał tak długo, bo to jest trochę jak ze sprawą tego producenta filmowego Weinsteina, tak? Zwróć uwagę, że też te dziennikarki New York Timesa zrobiły coś, podjęły się tematu, o którym nagle się okazało, wszyscy w branży wiedzieli, prawda? Ale zrobiły to, no to było dziennikarstwo maksymalnie rzetelne, też, które trwało, jeśli dobrze pamiętam, 3-4 miesiące powstawanie tego tekstu. I jak robisz taki materiał, on musi być bezdyskusyjny, materiał musi być doskonale udokumentowany, to nie mogą być 3-5 opowieści, zresztą początkowo założyłam sobie, że będzie ich 20, dobrnęłam do 40, bo w pewnym momencie ludzie poczuli się w grupie i uwierzyli, że zobaczyli, że ktoś naprawdę chce to zrobić i ktoś naprawdę chce to opublikować.
To jest w ogóle siła też twojego tekstu. Przepraszam, że wchodzę w słowo. O tym się rozmawiało nie tylko w naszej redakcji, ale też w wiadomościach między dziennikarzami różnych mediów, że no właśnie skala robi wrażenie. To, że ty nie dotarłaś do 5, do 7, do 12 osób, tylko że to jest 40 osób, które opowiadają o tych samych mechanizmach, że to jest taki rodzaj głosu i świadectwa, którego nie da się podważyć.
Więc odpowiadając na te twoje niepokoje, jak już mieliśmy cały tekst, to wtedy pomyślałam sobie, że to jest niemożliwe, że on zostanie zdeprecjonowany przez jakiegokolwiek dziennikarza w Polsce, a już tym bardziej przez całą branżę. I pomyślałam sobie wtedy również, że jeżeli miałoby tak się stać, to nie chcę być częścią tej branży.
Mówisz o długiej pracy. Wiem, że pisałaś ten tekst blisko pół roku, 5 miesięcy. Powiedz, jeżeli mogę o to prosić teraz, kiedy on już jest, można go przeczytać, co było najtrudniejsze? Jakie były kulisy powstawania tego tekstu?
Jednym z trudniejszych momentów i też dla mnie ciekawych, znaczy o których chyba warto rozmawiać, czy one się przy takich materiałach będą pojawiać. Przez pierwsze 2 miesiące, a potem zresztą to wydarzało się krocząco, bo te osoby cały czas dochodziły, ale tak przez pierwsze 2, nawet ponad 2 miesiące ja byłam w dużym kontakcie z osobami, które doświadczyły tej przemocy w redakcji press. Ich było bardzo dużo, rozmowy były poruszające i ja w pewnym momencie poczułam, po tych 2 miesiącach, ja w ogóle zadzwoniłam nawet do mojego szefa, Mariusza Burcharta, szefa dużego formatu i powiedziałam do niego tak: Mariusz, słuchaj, a może ze mną jest coś nie tak? On mówi, dlaczego? No bo dlaczego ja robię tekst, którego nikt nie chce zrobić? Może to jest nierozsądne z mojej strony? I ja wykonałam wówczas ten telefon, bo na mnie przeszedł ten lęk tych ludzi. Oni się wszyscy bardzo go bali. Ja musiałam większość rozmów zaczynać od tego, żeby urealnić ten lęk, czy on jest rzeczywisty. Czy coś się naprawdę może wydarzyć? Czy on naprawdę ma taką moc? Bo jak jesteś bardzo długo w takiej relacji z osobą, która zresztą obiektywnie jest wpływowa, bo to nie jest tak, że on tylko przyznawał nagrody. Magazyn Press od lat opisuje nasze środowisko, piętnuje. Ludzie bali się
o tym zemsty. Za chwilę, tak? O tym za chwilę.
I te lęki, po prostu to się dzieje też w psychoterapii. Jak bywa tak, że przenosi na nas pacjent te swoje niepokoje. I one wszystkie na mnie przeszły. I jak zorientowałam się, że to się ze mną dzieje, pomyślałam sobie, okej, muszę się teraz odciąć, skoncentrować się na innym researchu, na innych rzeczach, zbierać inny materiał, rozmawiać z osobami, które nie przenoszą na mnie tego, żeby się zdystansować. Bo ja się sama zaczęłam bać. Zdystansowałam się, wróciłam do siebie. Okej, skończył się ten proces. Więc to było bardzo dużo pracy, ale też chcę powiedzieć, że ogromna też praca redaktorska. Mariusz Burchard, czyli naczelny format, on ze mną przez te całe 5 miesięcy po prostu w tym temacie był. I ten tekst by się nie ukazał, gdyby to nie była gra zespołowa.
Mówiłaś o zachowaniu dziennikarzy innych mediów, o tym, że bohater twojego tekstu jest osobą obiektywnie, był przynajmniej, bardzo wpływową. No i to jest prawda. I to jest chyba kolejny kamyczek do ogródka naszego własnego. I dobrze, że o tym wreszcie rozmawiamy. Jak to się stało, że pozwoliliśmy wszyscy przyjąć mu rolę sumienia zawodowego? Co się takiego stało, że Andrzej Skwosz wypowiadał się publicznie na temat pracy innych dziennikarzy, raczej ich niż swojej własnej, czy swojej własnej redakcji, że na każdy temat miał coś do powiedzenia, pouczał, mówił dziennikarzom, co mają, a czego nie powinni robić. Jakie on ma doświadczenie zawodowe, poza tym, że jest szefem magazynu Press, że się sam postawił na cokole, a myśmy grupowo ten cokół jeszcze wyżej podnosili?
Odpowiadając na pytanie o doświadczenie zawodowe, to zaczynał pod koniec lat 80. pisząc do Obserwatora Wielkopolskiego, takiego magazynu sympatyków Związkowej Solidarności. Potem przyszedł do Dominikańskiego Miesięcznika w Drodze, to jest wszystko w Poznaniu, a następnie został zwerbowany do Gazety Wyborczej na redaktora naczelnego dodatku poznańskiego. To jest rok, zdaje się, 90., że wtedy wychodzi pierwszy dodatek, czyli wtedy, kiedy Gazeta Wyborcza buduje swoje oddziały lokalne. Jeśli dobrze pamiętam, 6 lat później zostaje zwolniony. W redakcji odbywa się bunt.
Przeciwko
metodom zarządzania Andrzeja Skworza i piszą list do warszawskiej centrali, w którym oznajmiają, że albo oni, albo on, że już się tak dłużej nie da pracować. I wtedy Andrzej Skworz zakłada po odejściu magazyn Press. Jeszcze tam przez moment zajmuje się kilkoma innymi rzeczami. Bo to trzeba zrozumieć kontekst. Znaczy w momencie, gdy to czasopismo powstaje, ono wypełnia lukę, po pierwsze, takiego pisma celebryckiego, którego nie ma wówczas. A druga rzecz daje wgląd w ogóle w technologię, w to, co się dzieje w międzynarodowych redakcjach. Daje nam też dużo takiego ważnego, dużo o warsztacie, dużo rzeczy opiniowych. Ja w ogóle, oczywiście pracując, udałam się między innymi do Biblioteki Narodowej przeglądać wszystkie materiały. I naprawdę tam jest cała masa bardzo dobrych tekstów. I te początkowe są bardzo interesujące. One dają nam też duży wgląd w warsztat. I myślę, że z czasem, jak rosła potęga Presa, która też na początku lat 2000 ona była bardzo duża, jeszcze 10 lat temu była bardzo duża. Wszyscy chcieli być na okładce, wszyscy się cieszyli, jeżeli jest wywiad, jeżeli podejmowałeś jakiś projekt i Press go mocno skrytykował, to jeszcze 10-15 lat temu to mogło mieć znaczenie dla powodzenia twojego biznesu. A dodatkowo to było sprzężone, rosła ranga nagrody. Ona zaczęła w pewnym momencie podnosić, tak windować bardzo znaczenie Presu. Jednocześnie pan Andrzej Skwosz, co też pokazuje w tym materiale, no potrafił manipulować, pisać pod tezę. I ludzie się po prostu też bali, że staną się ofiarą jego publikacji, tak jak zresztą, o ile dobrze pamiętam, ty się stałeś ofiarą.
No tak, mój przypadek był dość szczególny. Pan Andrzej Skwosz postanowił pouczyć mnie i całe środowisko dziennikarskie, jak należy zachowywać się w przypadku zachowywania na koronawirusa. Ja nie czynię z tego żadnej tajemnicy. Byłem, chociaż nie pod nazwiskiem, ale to był jedyny taki przypadek wówczas, bohaterem wstępniaka, w którym między innymi napisał takie zdanie: skąd wiesz, że on zarażał specjalnie? Nawet taki argument usłyszałem ostatnio, by zaraz jego zdaniem wziąć mnie w obronę. Nie sądzę, by znany dziennikarz Zagory zarażał z premedytacją, ale wytykał mi publicznie wszystkie możliwe błędy, jakie rzekomo popełniłem przy okazji niepoinformowania całego świata o tym, że choruję, tak jakby to był obowiązek.
A dobrze pamiętam, że wewnętrznie informowałaś i to wszystkie procedury zostały wprowadzone.
Ale to chyba nie jest istotne. Prawda? Istotne jest to, żeby pouczyć i pokazać, że nikt...
Ale też cię podważyć publicznie. I to jest też coś, czego ludzie się bali. Rozumiesz, że jakby... że w jakiś sposób zostanie twoja wiarygodność obniżona. I to jest realny problem. I ja myślę, że oni tym po prostu grali. Też ta odpowiedź, która została opublikowana, bo pan Andrzej Skorze opublikował odpowiedzi na ppytania, które mu wysłałam.
Do twojego tekstu.
Tak, ja po pierwsze od razu powiedziałam w redakcji, mówię, słuchajcie, to jest napisane pod późniejszą publikację, więc musimy mieć świadomość, że to zostanie opublikowane. Chociaż już zakładałam, że on jednak się powstrzyma, jeżeli zobaczy, że tekst jest na podstawie 40 świadectw, a nie 4. I było dla nas jasne, że mamy się po prostu wystraszyć. Czyli to jest taki komunikat, jeżeli o mnie napiszecie, to ja napiszę coś o was. Mhm. I to jest też komunikat do innych, bo wiesz, wszyscy, może mam jakąś wewnętrzną wiedzę i mogę ją w jakiś sposób wykorzystać. I to pokazuje, dopełniając tę rozmowę i twoje pytania, dlaczego to tak trwało. To był po prostu rodzaj szantażu, z którego, mam nadzieję, właśnie się uwolniliśmy.
A co będzie z nagrodą Grand Press, twoim zdaniem?
Nie wiem, to w dużym stopniu zależy w ogóle od Andrzeja Skworza. Czy on jest w stanie się wycofać? Kto miałby to w ogóle jakoś przejąć? Ja też nie chciałabym za bardzo nawet...
No tak, ale z wypowiedzi, które się pojawiają w tekście, a także tych odpowiedzi,
znaczy w tej formule, jaka jest, ona już nie może istnieć. Znaczy nikt nie, moim zdaniem, sensowny nawet jej nie odbierze. Więc nie wiem, czy zgłosi pracę. Znaczy takiej formule, jeżeli Andrzej Skwosz znaczy nic się w tym momencie nie wydarzy, czyli on się właściwie chyba nie wycofa, bo
pojawiły się
trochę za bardzo, nie ma innego wyjścia.
Propozycje, żeby to, różne redakcje zbiorowo zgłosiły twój tekst do Grand Prixa i żebyśmy powiedzieli wszyscy sprawdzam. Kuszące.
To ja nie chcę już tutaj, jestem w trochę niewzręcznej sytuacji, ale pewnie to byłoby sprawdzam. Natomiast mi się wydaje, że już nikt przede wszystkim nie, znaczy ja nie odbiorę z rąk Andrzeja Skwosza żadnej nagrody. Jest to dla mnie jakby z szacunku do tych wszystkich doświadczonych przez niego osób i Renatę Gluzę, po prostu nie.
No właśnie, a czy pani Renata się odezwała do ciebie po tym tekście, albo jakoś nie. Zajęła stanowisko?
Też milczy. A szkoda. Może to jest też rodzaj jakiegoś też szoku i może też musi przemilczeć, ale myślę, że też nie powinno nam uciekać, że też warto by było, żebyśmy dowiedzieli się, co dzisiaj o tym wszystkim myśli. Natomiast ja wierzę, ja wiem, że to jest dla nas też trudny moment, bo ta nagroda była dla nas ważna i są ważne nagrody i to, żebyśmy się czuli doceniani, ale ja jestem przekonana, jesteśmy teraz w trudnym momencie, będzie zawirowanie, ale myślę, że życie nie znosi próżni i jeżeli nie da się uratować w jakiś sposób Grand Pressa, to na pewno powstanie coś innego, bo wierzę, że ci wszyscy sponsorzy, którzy do tej pory wspierali tę nagrodę, to robili to po to, że ważne było dla nich dziennikarstwo, a nie Andrzej Skworz.
A czy wiadomo cokolwiek na temat tego, jak ten tekst został przyjęty w redakcji, którą kieruje bohater?
Jak widzimy, nikt nie zabiera głosu, ale nikt tego tekstu też nie kwestionuje, oprócz bezpośredniego obecnego podwładnego Marka Twaroga i chyba jeszcze Mariusz Kowalczyk, który wrócił do pracy też. Nawet nie wiem, czy podważa, no ale nikt nie zabiera głosu, zwróciłam uwagę. Znaczy w ogóle nikt tego tekstu nie kwestionuje, tylko no chyba tylko widziałam jeden wpis pana Marka Twaroga, który napisał, że po prostu Andrzej Skwosz jest jego kumplem i go nigdy nie zawodził, ale nie zauważyłam jego odniesienia się do tego tekstu. A o nieoficjalnych, no wszyscy wiedzą, wiesz, no jakby siłą tego tekstu jest i to mnie bardzo cieszy i to mnie naprawdę, jestem bardzo dumna z Gazety Wyborczej, że ten tekst się ukazał. Znaczy nikt nie jest w stanie go kwestionować. Nikt go nie podważa i też na koniec dzieje się teraz bardzo ważna rzecz, dlaczego ten tekst musiał powstać i dlaczego mi trochę ulżyło. Dlaczego on będzie kolejnym krokiem w procesie. Żeby zachodziły zmiany mentalne, muszą się wydarzyć trzy rzeczy. Najpierw musi się pojawić grupa osób, czy jedna osoba, która wystąpi i powie prawdę. Potem musi się pojawić ktoś, kto tą prawdę uwierzy i coś z nią zrobi. To może być dziennikarka, reporterka, ale to może być też, nie wiem, prokuratura, która uwierzy i pójdzie ze sprawą do sądu, jeżeli to są inne sprawy, czy sąd, który potem podejmie sprawę i będzie proces. I trzecim etapem jest, żeby ci ludzie, którzy na początku wystąpili z prawdą, w tej prawdzie się utrzymali, co też się teraz dzieje. Zresztą wszyscy moi bohaterowie w większości do mnie już napisali, że mi dziękują, że odzyskali swoją godność, że dziękują za sprawiedliwość. Wiele osób też wystąpiło już pod nazwiskiem w social mediach. Też piszą, widzę, pojawiają się w innych miejscach, nawet nie piszą, że to oni, ale dziękują innym osobom. Czym też pokazują, że oni są w stanie wykonać trzeci krok. Znaczy nikt się też nie wycofuje, zwróć uwagę. Nikt nie mówi, że coś jest nie tak w tym materiale, że może on był w tym, ale coś się wydarzyło nie w porządku. Właśnie dopełnia się ten trzeci proces i dlatego on jest tak ważny dla osób. Dla mnie to, co jest siłą tego tekstu, jest to, że on się okazał ważny też dla osób spoza branży, co też nam pokazuje, że z jednej strony jest uniwersalny, ale myślę, że też jest w tym jeszcze jeden kawałek, który musimy się wszyscy zastanowić. Dla ludzi są ważne media. I nie tylko ich stan i możliwość do tego, żeby mówić prawdę i być wolnym od nacisków politycznych, ale potrzebują od nas właśnie wiarygodności. Szczególnie teraz w tych trudnych czasach. I myślę, że wszyscy się powinniśmy nad tym mocno zastanowić.
No zobaczymy, czy uda się zdjąć naczelnego PS, czy też PS-a z pomnika i czy zajdą zmiany i w redakcji, i magazynu, i przede wszystkim w całej tej formule nagrody Grand Press, którą mimo, że to PSO zdaje ostatecznie karty, to jednak współtworzyło całe środowisko. Mam już deklarację szefów kilku ważnych mediów, że w tej formule, która do tej pory funkcjonowała, oni siebie, tekstów swoich dziennikarzy nie widzą i trzeba coś z tym zrobić. Jest jeszcze trochę czasu, żeby się wszyscy nad tym zastanowili i podjęli radykalne być może, ale bardzo istotne, potrzebne w tej chwili kroki. Odliczam, aż się rozryczysz i wyjdziesz. W redakcji Andrzeja Skworza. Tekst Katarzyny Włodkowskiej można znaleźć na stronie wyborcza.pl w dużym formacie. A autorka była dzisiaj państwa i moją gościnią w 8.10 w podcaście Gazety Wyborczej. Dziękuję ci bardzo i gratuluję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za wysłuchanie.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.